Oj, nie na co dzień są takie wystawy, o jakich będziemy za chwilę Państwu opowiadać. Nostalgia za człowiekiem to jest hasło, pretekst naszej dzisiejszej rozmowy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, zresztą to się za chwilę okaże. Witam w studiu moich gości. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rozpoczyna drugą fazę 10. jubileuszowego festiwalu Wydziału Sztuki. I dlatego jest z nami Łukasz Murzyn, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Rafał Kosewski, który jest jednym z dwóch kuratorów.
Dzień dobry.
Witam. Oraz Krzysztof Marchlak, który jest artystą biorącym udział, tak samo jak Łukasz Murzyn przecież, i koordynatorem tej ekspozycji. Witaj.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To chyba jednak o festiwalu opowiemy najpierw, że jest jubileuszowy i jaki jest. To są może takie fundamentalne pytania, ale takie są najlepsze.
No tak. Obchodzimy w tym roku jubileusz, dekadę obecności bardzo specjalnej formuły wystawienniczej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, właśnie w naszym mieście. Od dekady, współpracując z kilkudziesięcioma dużymi i mniejszymi instytucjami w Krakowie, organizujemy pokazy, które co roku są budowane wokół innej, bardzo mocno przemyślanej koncepcji kuratorskiej. Od dwóch lat działamy w dwóch fazach, to znaczy współtworzymy w czerwcu sekcję partnerską Krakersa w ogromnej skali, bo to jest kilkadziesiąt wydarzeń o takim, no można powiedzieć, bardzo demokratycznym przekroju, bo od wystaw z udziałem sław, z naszą kadrą, ale też wystawy studenckie, młode projekty, to jest taka agora, w której studenci, absolwenci też wchodzą w ten dorosły obieg artystyczny. Natomiast od dwóch lat również jesienią wracamy z taką drugą odsłoną festiwalu pod hasłem MUWAP. To jest takie nasze akademickie, środowiskowe przebudzenie na początek roku akademickiego. Za każdym razem ta faza jesienna ma inny profil, ma inny koncept i ma takie nastawienie bardziej badawcze, bardziej sprofesjonalizowane. W tym roku takim leitmotivem jest idea art and science, czy badań bazujących metodologicznie na sztuce i designie, ale wychodzącej w ścisłą współpracę z właściwie wszystkimi dziedzinami naukowymi.
To brzmi bardzo ogólnie, więc się trochę zatrzymajmy, bo nie dość, że ogólnie, to jednak też intrygująco. Możemy to doprecyzować,
tak?
Właśnie.
Co do
tak,
takiego?
Najprościej.
Art and Science, czy Art-Based Research, to jest pewna tendencja, pewna taka ścieżka w sztuce i w projektowaniu, która rozwija się na świecie od lat 60., która zakłada funkcjonalny związek, ścisły związek metodologii procesu twórczego, artystycznego, tego, co my zwykle postrzegamy w takim pojmujemy romantycznie troszeczkę tak, nawet ezoterycznie momentami, ale ten proces twórczy i proces projektowy ma swoje prawidła, ma swoją wewnętrzną morfologię i jego szczególne właściwości łączymy z różnymi metodologiami badaczy. Badaczy zarówno z nauk ścisłych i przyrodniczych, ale też z nauk społecznych, humanistycznych. I to jest przestrzeń niezwykła, bo okazuje się, że dopiero wtedy, kiedy artysta czy projektant spotyka się w kooperacji z badaczem z innych dziedzin naukowych, to możliwe są efekty, które nigdy się nie pojawiają, kiedy pozostajemy w swoich dziedzinowych bańkach, mówiąc kolokwialnie.
A możemy jakiś przykład taki obrazowy podać?
Jak to działa?
Tak.
To ja posłużę się przykładem jednego z projektów studenckich, bo to, co jest też bardzo ważne dla nas w tym roku, to to, że ruszają pierwsze w Polsce międzyobszarowe, zupełnie zindywidualizowane studia Art and Science. Oczywiście są elementy takiej dydaktyki w naszym kraju, ale to są zazwyczaj pojedyncze kursy, przedmioty na uczelniach albo pracownie. Natomiast my otwieramy, już ruszyły studia, które są absolutnie pionierskie w tym wymiarze, bazując na tym, że Wydział Sztuki, duży wydział, który właściwie dorównuje wielkością, jakby ilością kadry, czy ilością studentów, uczelniom artystycznym, akademiom, działa w środowisku uniwersytetu, gdzie za ścianą mamy wszystko. I prawda, nasi studenci w tym momencie mogą, bazując na indywidualnym planie badawczym, pójść ze swoim projektem artystycznym, designerskim do obserwatorium astronomicznego na Suchorze, badać właściwości, tak, pamięci elektronicznej, materiałów ceramicznych u naszych fizyków. A żeby przybliżyć ideę, to skupiłbym się na jednym projekcie. Mamy studentkę Dominikę Krawczyk, która zgłosiła i zaczęła realizować projekt oparty na połączeniu fotobiologii, czyli nauki o tym, w jaki sposób, w jakich spektrach porozumiewają się między sobą, komunikują organizmy żywe. I te zajęcia realizuje w Instytucie Biologii na UP, ale efekty przenosi z kolei do Instytutu Matematyki, gdzie w ramach zajęć z rekurencyjnych, splotowych sieci neuronowych obrazy przechwycone w laboratorium biologicznym poddaje analizie sieci neuronowej sztucznej inteligencji. I taki sposób budowania, taki sposób myślenia o dziele sztuki sprawia, że to, co czym obcujemy w galerii, z jednej strony jest absolutnie niezwykłe, z drugiej strony to też ma aspekt zwrotny. Na niestandardowym, nieszablonowym myśleniu artystów, projektantów korzystają badacze, modyfikując swoje procesy analityczne.
Nie jestem tego wcale taka pewna. Mam też wrażenie, przepraszam, to tak adwokatem diabła przysłowiowego byłabym, że oczywiście artyści korzystają, to jasne. Natomiast ze strony nauk ścisłych jest, mam wrażenie, pewna powściągliwość w stosunku do takich właśnie aliansów.
Jest tak. Jest pewna ostrożność. Natomiast naprawdę daje się obserwować projekty, które absolutnie funkcjonują na takiej zasadzie, że nauka korzysta. No, takim przykładem, który działa dokładnie w drugą stronę, nie tylko, że artysta inspiruje się wizualnie, powierzchownie nauką, ale że jest w stanie coś wnieść, no, są rejony związane z medycyną, z rehabilitacją. Mamy przykład jakby takiego procesu badawczego i takiej artystki, i takiej współpracy ze światem medycyny, gdzie osoba, artystka, która przeszła dwa epizody związane z udarem i wyrehabilitowała się z tego stanu, jako jedna z dwóch osób w Polsce i z niewielu na świecie była w stanie zwizualizować swoje doświadczenia, co z kolei jest unikatowym materiałem dla rehabilitantów, którzy standardowo nie mają pojęcia, co widzi osoba, prawda, po urazie. Więc tutaj absolutnie da się tworzyć, budować naddatek wiedzy, który jest do wykorzystania w nauce na bardzo poważny sposób. No, inny przykład z takiego obszaru, jak w związku designu z kolei z medycyną, to jest projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych, gorsetów, elementów protetycznych dla dzieci. Lekarze skarżą się, że nawet na poziomie 60-70% skuteczności leczenia jest niwelowane przez to, że najmłodsi pacjenci nie chcą ubierać nieprzyjemnych, czarnych, dziwnie wyglądających urządzeń na siebie.
Wcale im nie dziwimy.
Przy wejściu w tą sferę odpowiedniego projektowania mamy realny wpływ na poziom rehabilitacji, więc tutaj takich związków jest dużo, można te przykłady mnożyć.
Nostalgia za człowiekiem bierze się też z tego myślenia trochę, jest jakimś szczegółowym bardziej kierunkiem, ale właśnie tej myśli ogólnej, która nam towarzyszy.
Nostalgia za człowiekiem, tutaj mam nadzieję, że kurator tak. powie więcej o tej idei, ale tak, ona w pewnej mierze jest pomyślana w duchu Art and Science. Różne prace na tej wystawie różnie rozkładają akcenty. Niektóre są rzeczywiście w tym nurcie, niektóre bardziej jakby komentują, opowiadają o nim, ale zdecydowanie tak. Jest to wystawa, która tutaj nie chcąc wchodzić w kompetencje autorów koncepcji, ale najogólniej rzecz biorąc mówi o opcjach naszego dostosowania do świata po kryzysie. Ja może na tym skończę.
Po kryzysie. Czy przed właściwie chciałby się zapytać Rafał Kosewski, kurator, współkurator wystawy wraz z Moniką Wejher.
Pewnie w trakcie kryzysu jesteśmy. W trakcie.
To jest uczciwa odpowiedź, tak?
Tak, wybraliśmy taki tytuł. Oczywiście nostalgia za człowiekiem. No, nostalgia dlatego, że jest to pewien taki horyzont myślowy, który nam ustawia tą percepcję tej rzeczywistości, w której żyjemy. Nostalgia jako pojęcie odnosi się, prawda, do poczucia utraty czy tęsknoty za domem, za za przestrzenią taką osobistą.
No, jest tym to coś domem generalnie to jest... jednak przyjemnego, prawda? Takiego raczej pozytywnego, z lekkim smuteczkiem. Tak zastanawiam się nad polem semantycznym tego słowa.
No, oryginalnie była to jednostka chorobowa, tak? Choroba.
No, ale tak, no ale więc to jest kwestia już historyczna.
Historyczna, jednak. Tak. No ale oczywiście no, widzimy to pewne powiązanie, tak? Jeżeli mówimy o kryzysie klimatycznym, o zmianie klimatycznej, w której doświadczamy, no to też trochę tęsknimy za tym globalnym ekosystemem, który był przed tym kryzysem, za tym czasem minionym, który nie był wytyczany bezustannymi kataklizmami klimatycznymi i tymi lękami, z którymi musimy sobie na co dzień radzić, jak to będzie w przyszłych dekadach. No więc to oczywiście no, jest w tym duży taki potencjał lęku, ale skoro jakby przyszłości nie naprawimy, no to musimy się skupić na tym, jak się zaadaptować do nowych warunków. Ja tylko przypomnę, że mija w tym roku równo 50 lat od publikacji raportu Granice Wzrostu, raportu Klubu Rzymskiego, który no, pokazywał, co będzie z ludzkością, co będzie z naszą planetą i za 100 lat, jeśli się nie opamiętamy.
Nie opamiętaliśmy się, to chyba nie mamy.
Nie opamiętaliśmy się, no, ale dzięki Bogu są artyści, naukowcy i dzięki Bogu współpracują i myślą kreatywnie, jak się zaadaptować do nowych warunków. I tego typu projekty jak najbardziej będziemy pokazywać na wystawie. No chociażby taki przykład. Zdaniem ONZ do 2050 roku będziemy musieli produkować 70% więcej żywności, żebyśmy mogli się wyżywić jako ludzkość. A tych zasobów jest coraz mniej. Więc jeden z projektów autorstwa takiego tandemu brytyjskiego Dan and Raby spekuluje na temat przyszłości, tworzy taki spekulacyjny scenariusz, gdzie ludzie przy użyciu wiedzy z dziedziny biologii syntetycznej tworzą takie narzędzia do pozyskiwania, do żywienia się roślinami, które w normalnej sytuacji są dla nas toksyczne. Ale za pomocą biologii syntetycznej, która może stworzyć dla nas taką sztuczną florę bakteryjną, która rozkłada te toksyczne czynniki w roślinach czy grzybach, ułatwia nam trawienie.
Cudownie. Może wreszcie skończą się te wszystkie dyskusje o muchomorach, które właściwie zdominowały tegoroczną jesień. To tu zrobimy małą kropkę i czy do nostalgicznych rozmów za moment wrócimy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Nostalgia za człowiekiem to tytuł wystawy, która otwiera jesienną fazę 10. jubileuszowego Festiwalu Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. W studiu Łukasz Murzyn, dziekan wydziału, a także uczestnik wystawy, Krzysztof Marchlak, który wystawę produkuje i bierze w niej również udział, oraz kurator, współkurator wystawy, Rafał Kosewski. Nostalgia za człowiekiem. O nostalgii trochę sobie pogawędziliśmy, bo to kiedyś choroba, dzisiaj już rzekłabym jedno z całkiem przyjemnych uczuć, ale na tej figurze człowieka bym się skupiła, bo właściwie za jakim człowiekiem, za jakim homo mielibyśmy trochę tęsknić?
No, tęsknimy trochę za takim człowiekiem, jaki mógłby być, a gdyby się właśnie w porę opamiętał, o czym przed chwilą mówiliśmy, gdyby bardziej racjonalnie gospodarował zasobami, kultywował taką etykę współpracy międzygatunkowej. I trochę o tym mówimy, że jakby jeszcze te straszne, kasandryczne scenariusze się nie dokonały. Jeszcze jest czas, żeby się zatrzymać i żeby inaczej podchodzić do swojego miejsca w globalnym ekosystemie. Czuć się częścią, a nie tylko osobą, istotą, która jest ponad całym światem przyrody i wszystkim zarządza, tylko jest jego częścią.
Krzysztofie, a za czym tęsknisz jako artysta wizualny i w jaki sposób realizujesz temat tej wystawy?
To jest bardzo dobre pytanie. I patrząc na samo hasło nostalgii, wydaje mi się, że bardziej czy tęsknię, może pojawia się taki problem związany z takim ciągłym rozwojem i zmiennością człowieka, prawda? Mamy wrażenie, że ta nostalgia ona jest ciągle zmienna. I my dostosowujemy się do rzeczywistości. Oczywiście za czymś tęsknimy, ale to już prawdopodobnie nigdy do nas nie wróci. No właśnie,
bo tak sobie możemy tutaj opowiadać, jak to tęsknimy i tak. Jak to ten idealny człowiek, ale to doskonale wiemy, że nie ma powrotu.
Dokładnie tak. No. I wydaje mi się, że czasami mi się tak trochę tęskni za taką utopijną ideą stabilności, prawda, tego procesu, który jest z założenia niestabilny, prawda? Jesteśmy w ciągłym procesie jako ludzie, jako osoby z pewnymi poglądami, ale też dotyczy nas świat, technologia, która też sprawia, że z dnia na dzień jesteśmy inni, prawda? No i ta nostalgia jest, tak jak już powiedzieliśmy, bardzo przyjemnym też uczuciem, bo ono wywołuje w nas jakieś raczej z nutką pewnego smutku, ale jednak pozytywne emocje. Więc wydaje mi się, że ja po co czasami tęsknię za takim zatrzymaniem się, prawda? Żeby doświadczyć tego bycia tu i teraz. I też trochę w moich pracach, w niektórych oczywiście właśnie o tym staram się opowiadać.
O pracach za chwilę porozmawiamy. Mam nadzieję, że wystarczy nam dzisiaj czasu, żeby zwizualizować w słowach tę wystawę. A za czym tęskni dziekan Wydziału Sztuki, Łukasz Murzyn i uczestnik wystawy?
Praca, którą ja pokazuję w tym kontekście jest tak naprawdę studium różnych tęsknot. To jest to, może nie wiem, czy wizualizować w pełni, ale
pewnie,
to to jest taka instalacja zawieszonych ponad głowami widzów wehikułów, łódek, szalup, budowanych, jak daje się rozpoznać po ich kształtach i po filmach, które też one inicjują, do obejrzenia na własnych urządzeniach, które budowane są przez ludzi determinowanych zupełnie różnie, różnym pochodzeniem, różnym statusem i geografią, i możliwościami, zasobami. Moja tęsknota to jest chyba tęsknota tak naprawdę za porozumieniem, za takim myśleniem o nie tylko o cywilizacji, o nauce, ale też o kulturze, która byłaby arką uniwersalną. Ta moja praca to są takie rozpaczliwe próby budowania szalupy na własną miarę, podczas gdy potrzebne jest wspólne rozwiązanie.
Tak, pytanie do kuratora. W jaki sposób państwo myśleli, budowali tę wystawę, jakich artystów zapraszali? Bo ja zapewne to trywializuję, pytając i Łukasza Murzyna, i Krzysztofa Marchlaka, panie, za czym pan tęskni, prawda? Ale pewnie gdzieś tego rodzaju pytania musiały padać.
Tak naprawdę podczas wyboru artystów do wystawy pewne pytania się w naturalny sposób nam pojawiły i w naturalny sposób ta wystawa nabrała kształtu jakiegoś właśnie takiego trochę melancholijnego obrazu, ale jednocześnie stawialiśmy też na projekty, które mówią o adaptacji i o zmianie i o potrzebie jakby szukania nowych rozwiązań.
No to przyjrzyjmy się liście twórców, bo to jest wystawa zbiorowa i też mamy różne media, różne języki, różne estetyki.
Tak, tak. Wystawa pod tym względem jest bardzo różnorodna. Mamy zarówno instalacje takie multimedialne, wideo art. Tutaj warto wspomnieć o takim znanym artyście Daniel Lee, który używa fotografii i grafiki komputerowej w swoich pracach i on najczęściej skupia się na temacie metamorfozy ludzkiego ciała i ewolucji człowieka. Tylko to, co my pokazujemy na wystawie, to jest taka fantazja na temat wstecznej ewolucji, czyli powrotu do morza, powrotu do oceanów. Bo skoro jeśli nas wreszcie nastąpi ten tipping point i skoro nas wszystkich zaleje, no to być może trzeba będzie
zaleje
do tych oceanów.
Pali różne mogą być scenariusze, prawda?
Do tych oceanów być może trzeba będzie wrócić. Także oglądamy takie bardzo ujmujące wyobrażenia tego, takich istot właśnie humanoidalnych, już, które się już przeistoczyły tak naprawdę w ryby i sobie pływają po tym oceanie.
Krzysztof, ale ty nie myślisz o katastrofie. Znam wiele twoich prac i nawet jeśli są nostalgiczne, to nie mam wrażenia, żeby w twoim świecie coś nam tak bardzo groziło.
I tak, i nie. Znaczy, ja bardzo dbam o to, żeby moje prace fotograficzne...
Czyli tym razem także medium fotografii.
Tym
tak?
razem również, również medium fotografii i zdjęcie, które pokazuję, jest nową fotografią z serii Paradiso. I właśnie ta seria Paradiso, ona odnosi się bardzo mocno do jakichś kluczy kulturowych, które opowiadają o pewnym wyidealizowanym, idealnym świecie, jakimś raju, czy utraconym, czy obiecanym. Możemy to różnie interpretować, ale on jest zrobiony cały z plastiku. On jest zrobiony cały z kwiatów, które pochodzą ze śmietników cmentarnych. Więc z jednej strony ta urokliwość tego obrazu ukrywa tak naprawdę jakiś element taki nerwowy albo coś, czego możemy się bać, ale jest jakby też częścią codzienności, prawda? I akurat to konkretne zdjęcie, tam się pojawia taka malutka główka, figurka z Neapolu, będąc na wyjazdach, bardzo często kupuję jakieś drobiażdżki, one się później znajdują w moich zdjęciach i to jest głowa postaci ze szopek.
Specjalność neapolitańska.
Dokładnie tak. Jakoś mnie zafascynowały te elementy, więc też ta mieszanka z jednej strony takich kulturowych odniesień, ale z drugiej strony dla mnie bardzo ważny jest ten obiekt, z którego tworzę moje makiety, czyli te kwiaty, które mają pochodzenie, które zostały już wykorzystane, zostały wyrzucone na śmietnik, ja później je stamtąd wyciągam i tworzę jakby nową, coś, co pochodzi z miejsca mówiącego o śmierci, tworzy nową rzeczywistość. I teraz pytanie, ona jest piękna, może być urokliwa, ale z drugiej strony zdradziecka, prawda? I pytanie, czy ten świat w przyszłości, właśnie mówiąc o plastiku, o którym teraz też staram się ograniczać jego produkcję. Ale pytanie, czy też przyszłość nie będzie wymuszała od nas szukania substytutów tych właśnie wyobrażeń albo rzeczy z przeszłości.
Naprawdę wierzymy w to, że świat ma jakąś przyszłość? Proszę się z tym pytaniem zmierzyć.
Na pewno ma. Znaczy, jeżeli założymy sytuację katastroficzną, to może powiedzieć, że nie ma. Ale wydaje mi się, że świat jako planeta, czy jako pewien byt, on sobie poradzi, czy z nami, czy bez nas, prawda? Więc pytanie, czy patrzenie z naszego punktu widzenia...
Czyli takie homocentryczne, antropocentryczne było to moje pytanie.
Tak, a ja do tego postawiam zupełnie inny sposób. Mm-hmm. Świat sobie da radę bez nas, może nawet lepiej. Tylko pytanie, co z ludźmi, co z cywilizacją, co z nami, prawda? Ale to jest inne pytanie.
No tak, Krzysztof, przywołałeś po prostu idealnie projekt... Gai Lovelocka, tak, jak planeta jako organizm, który jeśli jest chory, no to wydala to, co negatywne i chore, i Obyśmy nie byli tą chorobą.
Łukasz Murzyn?
No ja jestem pełen
tutaj
nadziei.
Ładnie by było skończyć audycję, prawda? Tak, ale właśnie nie, jednak nie. Pomówmy o nadziei.
Ja jestem pełny nadziei. Ja myślę, że no nie jesteśmy skazani na takie postrzeganie człowieka jako problemu, jako nowotworu pewnego. Chociaż rzeczywiście sporo się pisze i tworzy w taki sposób. Być może jest tak, jak mówi część naukowców, że pewne rzeczy są już nieodwracalne, że jakby czekamy tylko na wybuch bomby z opóźnionym zapłonem. Natomiast myślę sobie, że głęboka adaptacja do nowej rzeczywistości, do jej różnych aspektów będzie możliwa i konieczna. I uważam, że bardzo ważne jest to, że artyści mogą odegrać w społeczeństwach taką rolę snucia historii alternatywnych, pewnych antycypacji, pewnych prób, wyobrażeń, no, które z jednej strony są pracą nad rozwiązaniami, z drugiej strony przygotowują też na zmiany. To jest, uważam, nasza bardzo ważna rola.
Ale nie tylko właśnie, nie tylko snucie spekulatywnych scenariuszy, ale też tworzenie prawdziwej zmiany, bo chociażby przywołujemy tutaj takiego znanego polskiego artystę, który właśnie działa w nurcie Art and Science, Zbigniew Oksiuta, który tworzy już od wielu lat we współpracy z naukowcami, zajmuje się tworzeniem takich naturalnych bioreaktorów z naturalnych polimerów, takich systemów do życia które będą działały, gdzie nie ma grawitacji, tak? Czyli tworzenie takich systemów do życia, już może na innych planetach, jak będziemy musieli je kolonizować, żeby jakoś uratować nasz gatunek.
Tak, inne planety niewątpliwie jakąś opcją tutaj są. Dobrze, Krzysztofie, co trzeba zapamiętać z naszej rozmowy? Galeria Podbrzezie.
Tak, wystawa Nostalgia za człowiekiem otwiera się już jutro, w czwartek o godzinie 18.30 w Galerii Podbrzezie, na ulicy Podbrzezie 3, więc zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Bardzo dobra przestrzeń dla sztuki i świetne wystawy, także to wszystkim gratuluję, bo to miejsce rzeczywiście
zaczyna bardzo dobrze funkcjonować. Tak. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że to jest młoda galeria. Pierwsze wystawy były w 2021 roku, więc moim zdaniem działamy bardzo, bardzo prężnie i mam nadzieję, że również jestem nawet pewien, że wystawa Nostalgia za człowiekiem będzie kolejną mocną odsłoną naszej działalności. Warto wspomnieć, że sam projekt jest finansowany ze środków strategicznych Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, realizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. No i kuratorami wystawy jest obecny dzisiaj Zajmie Rafał Kosewski i Monika Weichert, której nie ma z nami, ale na otwarciu będą mogli Państwo wysłuchać również oprowadzania kuratorskiego zrealizowanego przez
obydwu. Jutro
18.00? Jutro 18.30.
18.30.
Ale również zapraszamy do śledzenia strony galerii na Facebooku, ponieważ przygotowaliśmy również dodatkowe wydarzenia. Artist Talk z artystami Bartel Nita, również oprowadzanie kuratorskie na zamknięcie wystawy 18 listopada. No i tak bardzo może pokrótce chciałbym po to wyczytać listę artystów,
bo
to jest też bardzo ważne. W wystawie biorą udział Caitlin Bryson and Sasha Special, Barton and Nita, Danen Raby, Natalia Kopytko, Magdalena Lazar i Marcin Pazera, Daniel Lee, Natalia Cecylia Malik i Matki Polki na Wyrębie, Krzysztof Marchlak, Łukasz Murzyn, Andrzej Najder, Bartosz Zaskórski i Jacek Złoczowski.
Tak, ale to nie jedyne wydarzenie jesiennej odsłony festiwalu Wydziału Sztuki. Na co jeszcze będziemy zapraszać, to wykorzystajmy ten czas.
Tak, myślimy nie tylko o adaptacji do życia w oceanie, czy w czasie podróży.
Myślę o oceanie.
Ale myślimy systemowo o tym funkcjonowaniu w czasach niezwykłych, bo jakby zagęszczenie tego, co się dzieje w geopolityce, w kulturze, w cywilizacji, na różnych poziomach jest niezwykłe. To przecież za naszego życia nie doświadczaliśmy takich intensywnych przemian i tak fundamentalnych. I chcemy się w czasie naszego festiwalu przyjrzeć również takiej bliższej perspektywie. Planujemy między innymi debatę, którą poprowadzi niezwykły artysta polsko-romski, nasz kolega z Wydziału Sztuki Krzysztof Gil, zajmujący się interpretacją dziedzictwa złożonego, i on poprowadzi debatę poświęconą tożsamości środkowoeuropejskiej sztuce współczesnej. To jest temat, który nam się wydaje bardzo ważny, jest elementem tak naprawdę tej układanki kryzysowej, chociażby ze względów właśnie geopolitycznych, gdzie w kontekście wojny w Ukrainie widzimy, jakie pojawiają się pytania o status, o miejsce środkowej Europy tak naprawdę w nowym obrazie świata, a kultura jako taki rodzaj lepiszcza społecznego ma tu niebagatelne znaczenie. Chcemy zadać szeregowi osób związanych z obiegami artystycznymi krajów sąsiednich, generalnie Czech, Słowacji, Węgier, Polski, ale też z gośćmi z Ukrainy, pytanie o to, czy właśnie ta środkowość kulturowa, środkowa Europa w kulturze, czy taka tożsamość jest fantazmatem, bo takie dyskursy się przetaczały parę lat temu, czy wobec tego, co się teraz dzieje, może jednak jest czymś realnym. Jak w tym momencie artyści, obiegi artystyczne, społeczeństwa reagują na pojęcie takiej tożsamości.
Natomiast, no tak, zadane pytanie dwa lata temu pewnie przyniosłoby zupełnie inną odpowiedź.
Tak, my to chcemy sprawdzić, bo był taki dyskurs na etapie lat 2015-16, to odpowiedzi były zupełnie inne. Mówiło się o tym na zasadzie pewnego turystycznego konceptu albo właśnie struktury fantazmatycznej, niemożliwej. W tym momencie rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego i bardzo jesteśmy ciekawi żeby na żywo monitorować te procesy.
Kiedy to będzie, ta debata?
Debata prowadzona przez Krzysztofa Gila to jest 18 listopada. To jest przedostatni dzień trwania naszej wystawy. Ostatni. Tak, wtedy jest też oprowadzanie kuratorskie zamykające i debata będzie o 17. Ona poprzedza oprowadzanie, które jest zamyka naszą wystawę Nostalgia za człowiekiem. Natomiast to nie wszystko, bo jeszcze czekają nas dwa wydarzenia organizowane wspólnie z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. One są utrzymane również w duchu Art and Science, ale troszeczkę inaczej sprofilowane, bo z kolei dr Marcin Clark, znakomity projektant i teoretyk designu, będzie rozmawiał z projektantami logotypów z Europy i ze świata o fenomenie znaku, ale nie tylko na zasadzie brandu, tych zastosowań handlowych, ale na poziomie komunikatów zawartych w ich estetyce, w ideograficzności tych znaków. I manga jest nieprzypadkowym miejscem ze względu na kaligrafię, na status znaku graficznego w kulturach Dalekiego Wschodu. I tej debacie będzie towarzyszyła też wystawa Ideogram, którą będziemy mogli oglądać w dniach 22 do 25 listopada w Muzeum Manga, a sama debata jest 21 listopada o 18. Serdecznie na nią zapraszamy również.
Bardzo dziękuję za nasze spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Zapraszamy na wystawę Nostalgia za człowiekiem w Galerii Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego już jutro o 18.30. Będzie wernisaż. I to wszystko, co dzisiaj chcielibyśmy Państwu na temat tej wystawy opowiedzieć. Temat niezwykle istotnym się wydaje, więc pewnie jeszcze będziemy wracać. Współkurator tej wystawy Rafał Kosewski.
Dziękuję bardzo.
Uczestniczący artyści wizualni Krzysztof Marchlak, Łukasz Murzyn, także w innych rolach, ale o tym już rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, a za uwagę dziękuję mówiąca te słowa Justyna Nowicka i także Wojtek Zawada, który program Radio Kraków Kultura na co dzień zrealizował. Dziękujemy Państwu i zapraszamy jutro o 8:00. Program poprowadzi Robert Konatowicz.